Wracamy do Państwa po zagranym kawałku pięknego umysłu. Matematycy myślę, że mają piękny umysł. Niektórzy z nich mają umysł piękniejszy, biorąc pod uwagę to, że są dostrzeżeni na różnych forach. O tym za chwilkę porozmawiamy. Natomiast jedna kwestia, drodzy Państwo, nurtuje nas dzisiaj w studio. Przy mikrofonie Grzegorz Gil, niezmiennie profesor Mariusz Bieniek i Wojciech Stachyra, obaj UMCS. Czy matematyka, która próbuje nadążyć za światem, ale wydaje się, że historię świata wyprzedza dzisiaj wyraźnie sztuczna inteligencja, może czuć się zagrożona, ale najpierw zanim to pytanie, Wojtku, jako doktorant, jako student zawsze miałeś po drodze z matematyką?
Absolutnie nie. Jeśli słuchają mnie moi koledzy z liceum albo nauczyciele, to muszą się śmiać, ponieważ ja byłem znany w swojej szkole z tego, że matematyki serdecznie nie lubiłem. Naprawdę bardzo jej nie lubiłem. Z różnych przyczyn. Jedna z nich prawdopodobnie była taka, że swego czasu nie miałem dobrych nauczycieli, może w szkole podstawowej. No. W każdym razie wmówiłem sobie, że tej matematyki nie umiem, po czym napisałem maturę na 72% i wszyscy się śmiali, że Wojtek to jednak coś tam umie policzyć.
Gratulujemy.
Ale takie moje, nie chcę tego nazwać nawróceniem, ale to, aha, że zrozumiałem, że matematyka jest przyjacielem,
tak,
to było przy okazji pisania mojej pracy licencjackiej. Mianowicie pisałem pracę licencjacką dotyczącą zasobów ropy naftowej w obszarze Azji Centralnej, Morza Kaspijskiego. I tam napotkałem na w zasadzie szkolny problem. Mianowicie wielkości złóż ropy naftowej w różnych miejscach są podawane w dwóch jednostkach. Jedna jednostka to są baryłki, czyli jednostki objętości. Jedna baryłka to jest mniej więcej
159 litrów.
Tak jest, w przybliżeniu, tak? A druga jednostka to są tony. No tona to jest wiadomo 1000 kg. Żeby jakoś te jednostki porównywać, te wielkości złóż, musimy je między sobą przeliczać. Pytanie, jak to zrobić? Szukałem w różnych miejscach, nigdzie tego nie mogłem znaleźć, to znaczy znalazłem. Było równanie napisane, ale na Wikipedii i bez żadnego przypisu. I zamiast jak leniwy student po prostu wziąć to równanie i stosować, to pomyślałem sobie nie. Zbyt długo mi na studiach wbijano młotkiem w głowę, zresztą to jest prawda, że trzeba mieć przypis, tak, żeby się na kogoś powołać, zwłaszcza w pracy licencjackiej.
Na Wikipedii się nie powołasz, bo ja bym tutaj ocenił pracę na 3+.
Też bym tak ją ocenił. więc
a pamiętasz, że była oceniona dużo wyżej.
Tak. Tak, zresztą to też będzie wspomniane. W każdym razie zawziąłem się i powiedziałem sobie, nie, ja to znajdę, ja sprawdzę, czy to jest prawdziwe. Tylko, że zamiast robić, że tak powiem, matematycznie, zacząłem się zastanawiać wyobrażeniowo, co ja muszę z tą ropą robić, żeby jedno przeliczyć. No więc dość szybko doszedłem do wniosku, że potrzebna mi jest jednostka gęstości. Gęstość, czyli masa przypadająca na objętość.
Tak.
Okej. Okay. No więc zacząłem szukać dalej. Dostarłem do skali API. API od American Petroleum Institute.
To pozdrawiamy wszystkich pracowników tego instytutu.
Pozdrawiamy serdecznie. Oni tam podali pewien wzór, który się wziął z takiej skali wprowadzonej przez francuskiego aptekarza przed rewolucją. Nazywał się Baume. On wprowadził taką skalę. Ona była stricte operacyjna. On wprowadził dwie stałe, 141,5 i 131,5, po to, żeby mu tam dziesiątka wychodziła ładnie. W każdym razie wziąłem sobie ten wzór, wziąłem sobie gęstość i zacząłem się zastanawiać. No dość szybko doszedłem do wniosku, że te same wyrażenia czy zauważyłem, że w tym wzorze z Wikipedii się pojawiają te same wyrażenia. No okej, okay, to jest jakiś fajny ślad, że to może być prawdziwe. No i nawet dość szybko znalazłem, jakie rachunki trzeba zrobić, żeby ten wzór wyprowadzić. Więc niby matematycznie wszystko okej, ale ja byłem dalej zawzięty i powiedziałem sobie nie, ja znajdę interpretację tych działań. Tak, co ja muszę z tą ropą zrobić, żeby to przeprowadzić. No, czas gonił, więc pomyślałem sobie okej, no zaufam tym moim rachunkom, mimo że do końca i nie rozumiem, co za nimi stoi. Wezmę i napisałem pracę, zresztą ona potem była zgłoszona właśnie do konkursu na najlepszą pracę licencjacką. I a propos tego konkursu, moja pani promotor, pani doktor habilitowana Beata Surmacz, pozdrawiam panią profesor oczywiście.
Pozdrawiamy.
Powiedziała mi, panie Wojtku, niech pan wydrukuje tę pracę. Bo to jest konieczny wymóg, żeby pracę do konkursu przedstawić.
Tak.
No i ja pojechałem wydrukować tę pracę i cały czas myślałem o tym wzorze, to mi nie dawało spokoju. Wydrukowałem tę pracę. Jak się potem okazało, jeszcze z błędem, ale to nieważne. I wracam do domu znowu taki niezadowolony, bo po raz kolejny walczyłem z tym prostym równaniem. Tam jest w mianowniku, na górze kreski ułamkowej, tam jest dodawanie, na dole jest mnożenie. Więc to nie jest nic bardzo skomplikowanego matematycznie, tak się zastanawiałem. I wróciłem do domu taki niezadowolony i zobaczyłem to równanie. To znaczy nagle do mnie dotarło, że ten wzór jest taki, jaki jest i inny być nie może, że on jest jedyny. Że gdybym wziął inne jednostki, to tam by się stała w mianowniku zmieniała. I siedziałem chyba przez 15 minut, wyglądając zapewne niezbyt inteligentnie, gapiąc się w przestrzeń z uśmiechem wielkiego szczęścia, ten niepokój twórczy się uspokoił, jak ręką odjął. Dokładnie. I potem już mogłem z tego wzoru korzystać. Ale z
dobrze.
Czystym sumieniem.
Mam wrażenie, że matematyka w twoim przypadku zagrożona nie jest, ponieważ ty wykazałeś się naturalną inteligencją, a nie sztuczną, nie? Można by było pójść łatwo na skróty i poprosić czata GPT o rozważenie tych relacji między toną a baryłką, natomiast no, satysfakcja nie byłaby ta sama, jak w przypadku autora bardzo dobrej pracy licencjackiej. A zatem matematyka w twoim przypadku, analizowanie złóż ropy naftowej w polityce państw, w basenie Morza Kaspijskiego okazała się absolutnie przydatna. Nie było celem samym w sobie udowadnianie tych twierdzeń, tych rachunków, ale to był środek do dowodzenia, w dowodzeniu tezy.
Tak, że to było zagadnienie techniczne. Ja potrzebowałem jednostek takich wspólnych, żeby jedno przeliczyć na drugie, żeby powiedzieć, okej, tu jest więcej, więc to państwo może mieć więcej do powiedzenia na rynku ropy naftowej niż to drugie. Przy okazji te parametry, których się używa w tym równaniu, o którym cały czas mówię, one się okazały ważnymi wyznacznikami jakości surowca.
No właśnie, czyli przy okazji dowiedziałeś się dużo więcej na temat specyfiki rynku ropy naftowej, właściwości surowca. Co zresztą teraz będziesz jeszcze dalej w ramach doktoratu badał. I to jest ta wartość dodana. Prowadzisz zajęcia na uniwersytecie, spotykasz różnych studentów. To twoje doświadczenie ze sztuczną inteligencją, czy jakie jest twoje podejście do AI? Zaniepokojenie? Postawa no jakby zaakceptowania, trzeba wziąć to pod uwagę, ba, można to wdrożyć także, wpisać w warsztat badacza. Jakie jest twoje zdanie na ten temat, jako młodego naukowca?
No cóż, moim zdaniem AI jest faktem, jest bardzo przydatne, zwłaszcza w analizowaniu bardzo dużych baz danych, no takich na przykład...
Big data.
Tak, tak zwane big data, ale z big data też trzeba być ostrożnym, bo jest takie zjawisko bardzo ładnie nazwane data Morgana. Jak jest Fata Morgana na pustyni, to jest data Morgana w dużych bazach danych. To zjawisko polega na tym...
Na czym polega, Wojtku?
No właśnie, polega ono na tym, że potrafimy znaleźć przesyłanki bardzo silnych zależności, takie korelacje, czyli mówimy, że dwa zjawiska skorelowane to są takie, jeżeli jedno zmienia się proporcjonalnie do drugiego. Mhm. To wtedy mówimy, że one są skorelowane. I no, oczywiście korelacja jest podstawowym narzędziem pracy dla psychologów, dla socjologów, tak? Bo oni mówią, że okej, zmienia się to drugie zmienia się jakoś inaczej.
No, my w politologii, w nauce o skokach międzynarodowych też sięgamy po korelacje, by wykazać jakieś zależności między procesami i zjawiskami, ale tu bardzo łatwo pójść w ślepą uliczkę,
tak,
prawda?
Tak, i co więcej, bo kiedy zaczęto gromadzić ogromne ilości baz danych, to jeden chyba z redaktorów czasopisma Nature powiedział, że skończył się czas modeli naukowych, zaczyna się po prostu czas badania dużej ilości danych. Bardzo szybko się okazało, że to nieprawda. Dlaczego? Otóż podam Państwu przykład. Istnieje bardzo silna matematycznie, wręcz ścisła zależność, statystycznie wręcz silna zależność pomiędzy takimi faktami jak liczbą małżeństw zawieranych w stanie main, a liczbą utonięć po wypadnięciu z łódki.
Stan main w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, liczba małżeństw zawieranych w stanie main plus versus liczba utonięć poprzez wypadnięcie z łódki.
Mhm. Tak.
No dobrze, mamy korelację, bardzo wyraźną.
Bardzo wyraźną.
Blisko jeden prawdopodobnie.
Tak, bardzo blisko jeden. I teraz, czy to znaczy, że jedno jest przyczyną drugiego? Czy ktoś po ślubie wypycha, nie wiem, małżonkę z łódki?
Być może śluby są zawierane na łódce.
Być może są zawierane na łódce.
Tak jest. Oczywiście żartujemy teraz. No właśnie, więc tu w zasadzie moglibyśmy pójść w ciemno i budować na tym jakiś model wyjaśnienia rzeczywistości, przy czym jest to absolutnie ścieżka donikąd.
Tak, więc my potrzebujemy tego aktu zrozumienia.
A właśnie. I aktu zrozumienia. Panie profesorze, dziękuję. Panie profesorze, co z tą sztuczną inteligencją? Bać się jej? Pan się jej boi? Jako matematyk? Jako osoba, która pomaga nam zrozumieć świat w kontekście wkładu matematyki? Boi się pan, że królowa nauk będzie zdetronizowana przez AI?
Na razie nie widzę w ogóle takiego zagrożenia. To znaczy, najpierw muszę dodać, powiedzieć, że, czy wspomnieć, jaka jest rola matematyki w tworzeniu sztucznej inteligencji.
Otóż, no właśnie.
Otóż sztuczna inteligencja wykazuje, są to tak zwane sieci neuronowe, które opisujemy właśnie w statystyce przy użyciu narzędzi statystycznych. Tak? A statystyka to już ze statystyki jest bardzo blisko do matematyki. Jest nawet dział matematyki, nazywa się statystyka matematyczna. Jeżeli chodzi o to, czy sztuczna inteligencja, robot czy komputer, który nazwiemy sztuczną inteligencją, czy mógłby wykonywać taką pracę, jak wykonuje zawodowy matematyk? To znaczy, to o czym państwu powiedziałem, czy potrafi wymyślać twierdzenia i czy potrafi ich dowodzić? Otóż są już takie próby, dość udane, które pozwalają sprawdzić poprawność formalną dowodu, który odpowiednio się wpisze w komputer, tak? To znaczy człowiek, jak wymyśli twierdzenie, sądzi, że wymyślił jego dowód, chce sprawdzić, czy gdzieś tam nie popełnił jakiegoś błędu logicznego, w dobrej wierze, tak? To znaczy usiłuje
udowodnić swoje... Mamy twierdzenie i dowodzimy, że jest to prawda i możemy, jesteśmy pewni niemal, że jest to prawda, tak. Ale wpisujemy to, wykorzystujemy sztuczną inteligencję.
Tak.
Tu chcemy, żeby wypluł wynik, komputer, tak, masz rację.
Tak, dokładnie o to chodzi. I są już takie narzędzia, przy czym nie jest to ChatGPT, są to specjalne narzędzia, które są tworzone również przez matematyków, które potrafią takie rzeczy robić. No dobrze, to jest bardzo użyteczne narzędzie. Oczywiście oprócz tego wszelkie oprogramowania komputerowe, które umożliwiają obliczania nawet po to, żeby sobie zwizualizować jakieś powiedzmy powierzchnie czy bryły, o których rozmawiamy, czy wykresy funkcji, które rozważamy w sensie nawet czysto teoretycznym, ale dobrze jak sobie to zobaczymy. To znaczy tak naprawdę matematyka w ogóle nie potrzebuje żadnego obrazu. Matematyka potrzebuje tylko symboli. Natomiast tak naprawdę u podstaw tych symboli zwykle zawsze leży jakiś obrazek matematyczny, jakiś obrazek graficzny. Czy to mierzenie odległości, czy to mierzenie pola, czy naprawdę proszę, uwierzcie mi państwo, że większość idei matematycznych gdzieś tam na samym dole ma jakiś obrazek geometryczny. Natomiast czy sztuczna inteligencja potrafi wymyślać matematykę w takim razie?
Okay.
Potrafi odkrywać matematykę. I to jest problem, który wydaje mi się na razie jest w ogóle nie do obejścia przez sztuczną inteligencję, dlatego że pierwszy problem jest taki, że matematyka nie potrafi odróżnić zdań, które są w matematyce ciekawe, od zdań, które są nudne.
Sztuczna inteligencja nie potrafi
odróżnić. Sztuczna inteligencja, tak. Ona tego nie rozumie. Co jest ciekawe, co jest ważne, a co jest nieważne. Bo nie została tego nauczona, tak? Sztuczna inteligencja wie tylko tyle, co my jej zaprogramujemy. Oczywiście są to systemy samouczące się, ale na razie jeszcze się tak nie potrafią uczyć. Natomiast najważniejszy argument, dlaczego na razie i myślę bardzo długo jeszcze sztuczna inteligencja nie będzie sobie radzić z tworzeniem matematyki. Otóż tworzenie matematyki bardzo często polega na tak zwanym abstrahowaniu. Jak ludzie słyszą, że coś jest w języku potocznym abstrakcyjne, to uważają, że to ma być trudne. Nie, to nie o to chodzi. W matematyce abstrakcja oznacza patrzenie na jakieś obiekty, na jakąś jedną wybraną cechę danych obiektów, bez patrzenia na inne ich cechy. Mówiąc w największym uproszczeniu, to jest tak, jakbyśmy patrzyli na ludzi, myśląc tylko o ich płci, a wszelkie inne cechy nie mają znaczenia.
W matematyce abstrahowanie jest ważne?
Tak, oczywiście, że tak. Na przykład, wyobraźcie sobie państwo, na przykład my matematycy mamy takie dziwne pomysły, żeby na przykład dowodzić, że 2 plus 2 jest 4. My tego nie przyjmujemy na wiarę. my to dowodzimy. To, o czym wspomniałem na samym początku. No dobrze, ale żeby udowodnić takie twierdzenie typu 2 plus 2 równa się 4, to najpierw trzeba powiedzieć, co to znaczy plus, co to znaczy równa się, i to jest jeszcze w miarę łatwe, ale zacznijmy od najważniejszego problemu. Co to jest 2? Tak? Co to jest 4? No wszyscy wiemy, co to są dwa palce, co to są dwa jabłuszka, co to są dwie osoby, tak?
Tak.
Ale matematyka nie wie, co to są jabłuszka, nie wie, co to są osoby. Matematyka myśli, co to jest 2. To jest odpowiedni zbiór, tak? Nieważne, czego to jest zbiór, to znaczy, źle się wyraziłem, to jest akurat ważne, bo to ma być coś, co ma nam symbolizować liczbę 2. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że stosując takie metody dochodzimy do jakichś innych wyników niż nauczyliśmy się w szkole. Nie, nie, nie. Matematyka dowodzi, że to, czego się uczyliśmy w szkole, da się udowodnić wszystko. Dodawanie, mnożenie, ułamki, to wszystko ma swoje dowody matematyczne. Oczywiście nikt tego nie robi w każdej pracy matematycznej od początku, bo nie ma to sensu. Rozwijając matematykę, bazujemy na tym, co już wiemy, czy nawet co udowodnili inni, nawet jeśli sam nie potrafi tego udowodnić. Ale jak to jest napisane w książkach, długo już to leży, nikt nie powiedział, że to jest fałszywe, prawdopodobnie jest prawdziwe. Więc mogę na tym bazować i te twierdzenia, które udowodnię na tym, tak? Więc sztuczna inteligencja nie potrafi dokonywać abstrakcji. A to jest najważniejsza rzecz w pracy matematyka. Jest nawet takie znane powiedzenie, mówimy Państwu o powiedzeniach matematyków, znane powiedzenie Stefana Banacha, jednego z najwybitniejszych polskich matematyków.
Szkoła Lwowska.
Tak, o których powiemy pewnie jeszcze później.
Na pewno.
On mówił, ja tutaj posłużę się cytatem, bo nie pamiętam o co chodzi, ale chciałbym być dosłownie. Dobry matematyk potrafi dostrzegać fakty. Matematyk wybitny analogie między faktami, podobieństwa między faktami. Zaś matematyk genialny analogie między analogiami. To znaczy matematyk genialny dostrzega abstrakcje w abstrakcjach. Tak?
Drodzy
Sztuczna
Państwo,
inteligencja tego nigdy nie
potrafi.
Zrobi.
Dobry dyplomata, bardzo dobry dyplomata, wybitny dyplomata potrafi dostrzec analogię między analogiami. Bardzo dobry, analogie dobry, generalnie fakty. Mm-hmm. Myślę, że jesteśmy bardzo blisko, aż jestem podekscytowany. Przyznam się Państwu szczerze, że towarzyszy mi dzisiaj delikatnie gęsia skórka. Nie wiem, czy jest wzór matematyczny na gęsią skórkę, chyba nie. W każdym razie podekscytowany jestem tą złożonością, ale jednocześnie pięknem świata matematyki i tych możliwości, które nam daje. No dobrze, zostało nam jeszcze kilka minut w tej części. Wiem i może Wojtku cię poproszę. No mamy przecież na świecie, oczywiście w sensie geopolitycznym potęgi militarne, gospodarcze, ale mamy też, zdaje się, nie wszystkim nam było w szkole po drodze z matematyką, także potęgi matematyczne. Jakie kryteria moglibyśmy przyjąć, by zidentyfikować takie potęgi matematyczne w skali świata, biorąc pod uwagę co? Jakieś wyniki egzaminów, może są jakieś bardzo prestiżowe nagrody. Wojtku, jaka jest twoje zdanie na ten temat?
Na pewno w matematyce mamy takie dwie nagrody, które pretendują o bycie takim matematycznym Noblem. Ponieważ, jak Państwo wiedzą na pewno, z matematyki się nagród Nobla nie przyznaje.
Z różnych przyczyn. Są tam kwestie natury sercowej wplecione, prawda, panie profesorze?
Tak, ja kiedyś słyszałem taką historię, że Nobel ustanawiając nagrodę, ustanowił w kategoriach tam fizyka, matematyka i tak dalej, te, które znamy. Natomiast dlaczego nie ustanowił nagrody w kategorii matematyka? Dlatego, że jego żona została uwiedziona przez znanego niemieckiego matematyka Mita Klefflera, no i miałoby to jakoby być taka zemsta na świecie matematyków.
Na świecie matematyków, natomiast...
Tak. Nie wiem, ile jest w tym prawdy.
No nie wiemy, do końca wzoru na to nie ma, a zatem twierdzenie to nie ma dowodu, nie znalazło dowodu.
Nie.
Jeszcze być może sztuczna inteligencja nam w tym pomoże za jakiś czas, ale Wojtku, no właśnie, prestiżowe nagrody, czy to, że nie ma Nobla, oznacza, że mamy tutaj pustynię, czy wręcz przeciwnie, są jakieś bardzo prestiżowe odznaczenia, może nawet jakieś medale, które rozpalają ciekawość świata, no i też taką pozytywną zazdrość innych matematyków, innych nacji, że tu ta szkoła, ta kultura matematyczna święci triumfy, no bo statystycznie ma tyle i tyle tych nagród.
Ze statystyką to bym uważał z powodu wcześniej wspomnianych korelacji, ale tak, są dwie nagrody. Są dwie nagrody, które pretendują do miana matematycznego Nobla. To jest medal Fieldsa i nagroda Abela. Przy czym ciekawa sprawa, obie te nagrody, wśród kryteriów, jakie stawiają przed kandydatem, aby otrzymał tę nagrodę, jest cenzus wiekowy. Mianowicie muszą to być młodzi matematycy, co w tym przypadku oznacza, że muszą mieć chyba mniej niż 35 lat.
W przypadku medalu Fieldsa to jest 40 lat. W chwili wręczenia matematyk nie może mieć więcej niż 40
lat. To bardzo ciekawe, że ten cenzus się pojawia właśnie przy tej nagrodzie. Wydaje mi się, że Nobel nie wprowadzał takich ograniczeń. Tu medal Fieldsa i 40, drodzy państwo.
Nie, Nobel nie, ale na pewno, ale są matematycy, nawet nie tak niewielu z nich, w przypadku których spór o to jest bezprzedmiotowy, bo oni wygrali obie nagrody. I tutaj można podać na przykład słynnego, już niestety świętej pamięci, brytyjskiego matematyka pochodzącego z Libanu, Sir Michael Atiyah, który właśnie zdobył obydwie te nagrody.
Abla i Fieldsa.
Abela. Abel był norweskim, matematykiem. Nazywa się nagroda Abela.
A Fields? Wiemy, mamy informację, Amerykanin, Brytyjczyk?
Kanadyjczyk.
Tak, widzicie państwo. Tak. Nie trafiłem. Kanada, Norwegia, a zatem skoro pomysłodawcy nagród, to też należałoby
natomiast
się zastanowić.
Wydaje mi się, że tak naprawdę ilość tych nagród nie ma aż tak, znaczy na pewno ma znaczenie, zwłaszcza dla laureatów, ale równie ważne jest to, jak przydatny dorobek danych matematyków potem się okazał. Jak bardzo nowe drzwi pozwoliły ich twierdzenia, ich dorobek otworzyć. Tak? Są matematycy, którzy, jak Euler, którego też wspomnimy później przy okazji teorii grafów, kiedy on umarł, to powiedziano, przestał liczyć i przestał żyć. Tak. Był to niezwykle płodny matematyk.
Tak, to był fenomen matematyczny, który opublikował ponad 900 artykułów naukowych. To dla mnie liczba...
Euler. Nie wiem, dlaczego ty jego wspomniałeś, bo Euler to nafciarz, a ty się ropą naftową zajmujesz zawodowo. Oczywiście żartuję. Drodzy państwo, tu biegnie czas. Pewnie, z pewnością są jakieś wzory na upływ czasu. Nie wiem. Tak zgaduję, że to też jest bardzo ważna przestrzeń. Upływ czasu to oznacza, że wracamy do państwa po przerwie, chwilę po 23:00. Zostańcie państwo z nami.